niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie pozdrawiam Państwa i zapraszam na rozmowy niedokończone. Temat, który chcemy w ten wieczór zaproponować, jak żyć bezpiecznie. W studiu Radia Maria goście. Witam bardzo serdecznie. Nasi goście to pani podinspektor Wioletta Dąbrowska, oficer prasowy komendanta miejskiego Policji w Toruniu.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Pozdrawiam.
Dziękujemy. Młodszy aspirant Przemysław Słomski, zespół prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
Witam serdecznie wszystkich.
Pani młodszy brygadier Małgorzata Jarocka-Krzemkowska, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.
Witam gorąco. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. I brygadier Andrzej Seroczyński, rzecznik prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.
Witam serdecznie.
Bardzo dziękujemy, że Państwo przyjęli zaproszenie, że możemy o bezpieczeństwie, czy jak żyć bezpiecznie, jak też można unikać sytuacji, czy nie stwarzać sytuacji niebezpiecznych, bo tak można mówić o jakimś poradniku, tak, bezpiecznej podróży, mówić o tym bezpieczeństwie osobistym, bezpieczeństwie podróży samochodem, autokarem, pociągiem, samolotem, można by tego wymieniać, ale no tak najbardziej prozaiczne sprawy to poruszanie się chociażby pieszo, tak? Jesteśmy pieszym, jesteśmy uczestnikiem ruchu. No jest wiele, wiele różnego rodzaju zdarzeń. Pani inspektor, co musimy powiedzieć naszym słuchaczom, gdy mówimy o bezpieczeństwie, albo na co chcemy im zwrócić uwagę?
Ja myślę, że przede wszystkim to, że pomimo iż nie ma nakazów prawnych, które obligowałyby nas do tego, aby dbać o to bezpieczeństwo, ale myślę, że sami we własnym poczuciu powinniśmy dbać o własne zdrowie, o życie i myślę, że w tej kwestii, tak jak wcześniej wspomnieliśmy już w telewizji, w tej kwestii na przykład przydatnymi bardzo byłyby opaski odblaskowe. Kiedy zmieniają się warunki atmosferyczne, kiedy bardzo szybko zapada zmrok i praktycznie my jako piesi lub rowerzyści, my najczęściej nazywamy te osoby niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego. Niechronione dla tego, że nie chronią go blachy pojazdu i właśnie taka osoba w konfrontacji z pojazdem ponosi największe szkody fizyczne. Wszyscy doskonale wiemy, że rehabilitacja jedno nastręcza mnóstwo problemów, bo trzeba gdzieś dojechać, a druga rzecz, nie zawsze jesteśmy w stanie osiągnąć ten stan, który mieliśmy, stan zdrowia, który mieliśmy przed samym zdarzeniem, przed wypadkiem. Dlatego my jako policjanci, pomimo iż nie ma prawnego obowiązku noszenia odblasków, będziemy głośno i wyraźnie podkreślać, namawiać wszystkie osoby do tego, aby zabierały ze sobą opaski odblaskowe, elementy odblaskowe, żeby chronić swoje życie i zdrowie. Ponieważ często tak analizując wszystkie statystyki, możemy powiedzieć, że 1/3 zdarzeń drogowych, tak jak na przykład u nas tutaj w Toruniu, dzieje się w związku z tym, iż osoby troszkę niewłaściwie oceniają swoje możliwości. I takimi przykładami mogą być osoby 60+, czyli one najczęściej są poszkodowane w wypadkach, oraz osoby 15-17 lat. Dlatego w najbliższą sobotę w Galerii Kometa my policjanci robimy taką akcję, że zapraszamy w związku z pięknym świętem babci i dziadka, które przypadło w tym tygodniu. Zapraszamy wszystkie wnuki, zapraszamy wszystkie babcie i dziadków, kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku, aby odwiedziły nas. Będziemy mówić i pokazywać, jak bardzo jesteśmy widoczni z odblaskami i jak jesteśmy niewidoczni na drodze, kiedy tych odblasków nie posiadamy. Ja najczęściej namawiam, żeby zakładać opaskę. Dlaczego? Dlatego, że jest ona widoczna z każdego punktu, czy z boku, czy z przodu, czy z tyłu. Jeżeli nie posiadamy żadnego elementu odblaskowego, często kierowcy pozostaje kilka lub kilkanaście metrów na reakcję, czyli na zahamowanie, na odpowiednio szybkie dostrzeżenie nas i niestety często skutki tego typu zdarzeń są wielomiesięczne, wieloletnie, jeżeli osobie uda się przeżyć. Natomiast jeżeli mamy taki element odblaskowy, na przykład założony na nogę, ja zawsze namawiam właśnie na nogę, ponieważ ona najczęściej jest w ruchu, czy jesteśmy, idziemy pieszo, czy jedziemy na rowerze, jest to kończyna nasza, która się porusza i zaraz alarmuje, czyli pokazuje temu kierowcy, że jednak coś się dzieje na drodze, ktoś na tej drodze jest. Jeżeli mamy taki odblask, to jesteśmy widoczni z kilkuset metrów już dla kierującego. Często piesi mają takie poczucie, że jeżeli widzą dobrze oświetlony pojazd, to wydaje im się również, że ten kierowca widzi również ich. Niestety nic bardziej mylnego. Bez elementów odblaskowych, bez oświetlenia jesteśmy praktycznie bardzo mało dostrzegalni, a wręcz czasami w ostatniej chwili.
Mówiliśmy o fotelikach, które były też taką nowością, ale wiemy, jakie walory też posiadają, chociażby umożliwiając bezpieczne podróżowanie dzieciom, tej najmłodszym pociechom, bo przecież czasem trzeba zahamować. To nie jest tak, że chcemy mocno przycisnąć na pedał hamulca, ale nieraz ruch czy sytuacja coś wymusi, no i wiemy, czym mogłoby się to skończyć. Więc podobnie z tymi odblaskami, które nie są obowiązkowe, ale na pewno pomagają nam.
Pamiętamy sytuację, kiedy te przepisy były wprowadzane. Kiedyś nie było konieczności wożenia dzieci w fotelikach. Przypomnijmy, że taki obowiązek nakłada na nas prawo o ruchu drogowym i obowiązek wożenia dzieci do lat 12 na foteliku, czy też w urządzeniu, które jest przeznaczone do przewożenia dzieci, bo mogą to być siedziska w przypadku starszych dzieci lub tak zwane foteliki, kołyski, gdzie maleńkie dzieci są przewożone i to wszystko dotyczy dzieci do 12 roku życia lub kiedy dziecko osiągnie 1,50 m wzrostu. Ale umówmy się, wszystko co nowe, co było wprowadzane kiedyś dziwiło. Zapinanie pasów, ta konieczność jazdy przez cały rok na włączonych światłach. Wszyscy się dziwiliśmy, ale jeśli to służy bezpieczeństwu, to naprawdę nie czekajmy na to, że będzie prawny nakaz. Taka opaska kosztuje około 2 zł, a ratuje nasze bezcenne życie i bezcenne zdrowie. Więc zainwestujmy we własne bezpieczeństwo. Doświadczenia Holendrów mówią o tym, że kiedyś wprowadzano u nich nakaz właśnie noszenia elementów odblaskowych zarówno przez osoby piesze, jak i rowerzystów. Mimo to, iż zniesiono taki nakaz, dzisiaj wszyscy się tak przyzwyczaili i dbają o swoje bezpieczeństwo. Naprawdę, bądźmy dobrym przykładem, zakładajmy te opaski odblaskowe najczęściej na nogę, żebyśmy byli widoczni z każdej strony dla nadjeżdżającego pojazdu. Naprawdę gorąco apeluję i gorąco namawiam.
No, proszę powiedzieć, no, co nam przysparza w tym życiu społecznym najwięcej trudności, czy gdzie jest najwięcej mankamentów, bo wspominaliśmy te różnego rodzaju metody oszukiwania czy wyłudzania tym samym pieniędzy, tak, że damy, bośmy zaufali, bo myśleliśmy, że to będzie jakiś tam pośrednik właśnie tego mojego wnuczka, który niby posłał tego swojego kuriera, czy kolegę, czy inne rzeczy, tak, gdzie no, jak gdyby ktoś wykorzystuje, nie mówimy naszą naiwność, ale tą dobroduszność, takie zaufanie, naturalne zaufanie.
Zgadza się. Można powiedzieć, że tego typu oszustwa na wnuczka cały czas odnotowujemy. Niestety proceder ten, jak można powiedzieć, wzrasta cały czas z roku na rok. W 2012 roku mieliśmy takich zdarzeń, takich przestępstw 31. W 2013 roku już mieliśmy 43. Warto podkreślić, że przestępstwo to charakteryzuje się przede wszystkim tym, że dotyczy przede wszystkim osób starszych.
Myślę, że ten proceder może być większy, bo my mówimy o pewnej skali, no nie wiem, województwa, tak? Czyli kujawsko-pomorskiego.
Tak, ale jest to metoda, która funkcjonuje w całej Polsce. Oszuści dzwonią po osobach w całej Polsce. Dlatego ostrzegamy, prosimy wszystkie media o pomoc właśnie, żeby móc dotrzeć do jak największego spektrum słuchaczy, czy też widzów, aby ostrzegać. Naprawdę mamy tego wymierne efekty w postaci chociażby ostatniego przykładu właśnie tutaj, tak jak w Bydgoszczy.
Tak, można powiedzieć, działania tutaj policjantów i uświadamianie ludzi przede wszystkim, jak działa ta metoda na wnuczka, no można powiedzieć, że też procentuje. Mieliśmy taki przykład w Bydgoszczy, gdzie do starszej osoby zadzwoniła jakaś osoba, twierdząc, że jest podając się za wnuczka, prosząc oczywiście o przekazanie pieniędzy w związku z jakimś problemem, który nagle wystąpił. Kobieta ta po rozmowie oczywiście powiedziała, że znaczy zanim zakończyła rozmowę, powiedziała, że oddzwoni i zorientuje się, czy takie pieniądze może przekazać, ale zanim oczywiście to zrobiła, skontaktowała się z prawdziwym swoim wnuczkiem i potwierdziła to, znaczy skonsultowała to z wnukiem, czy faktycznie taka sytuacja miała miejsce, że potrzebuje pieniądze, że coś się wydarzyło. No i oczywiście okazało się, że ktoś się podszywał pod wnuczka, w związku z czym taka informacja też trafiła do policjantów. Policjanci, mając już taką wiedzę i tym bardziej wiedząc, że kobieta jeszcze ma się skontaktować z tą osobą, która podaje się za wnuczka, mieli okazję przygotować się do zatrzymania osoby, która jakby bierze udział w tym przestępczym procederze. Całe szczęście, można powiedzieć, w krótkim czasie udało się zatrzymać akurat kuriera, który przyjechał do domu osoby pokrzywdzonej po pieniądze. Także jest to, że tak powiem, można powiedzieć, wzorowe zachowanie, jeżeli chodzi o tego typu przestępstwa. Czyli przede wszystkim najpierw, jeżeli mamy taki sygnał, nie jesteśmy pewni co do takiego telefonu w związku z pożyczeniem pieniędzy czy przekazaniem też tych pieniędzy, aby sprawdzić. Tak? Przede wszystkim chodzi o sprawdzenie tej sytuacji, czy w rodzinie, czy bezpośrednio konkretnej jakiejś osoby. Jeżeli mamy oczywiście podejrzenia, jeżeli wiemy, że to jest nieprawda, oczywiście należy też nas poinformować, zadzwonić, powiedzieć o całej sytuacji i w tym momencie my mamy czas na to, aby przygotować się, zaplanować tak działania, aby zatrzymać sprawcę.
A proszę powiedzieć kwestię, no nie wiem, takiej krzywdy, która się dzieje. Jak działać w takich sytuacjach? Bo no może nie zawsze jesteśmy w stanie zareagować. Czasem się boimy, tak? Nawet w sąsiedztwie powinniśmy tak, a nie inaczej reagować na krzywdę. Nieraz też narzekamy na to, że ludzie są może bezduszni, że nie zauważą, tam gdzieś kogoś biją. No aczkolwiek no nieraz może to jest taki odruch obronny, no sam nie chciałbym dostać po nosie, sam nie chciałbym się z kimś tam konfliktować, no i gdzie mnie tam będzie niosło, ale później myśląc, no mogłem zrobić coś, nie zrobiłem i może nawet jakaś się do jakiegoś nawet wypadku doszło, tak? Bo różnego rzeczy się zdarzają.
Ja myślę, że tutaj bym bardzo uczulała wszystkie osoby, na wszystkich, którzy jesteśmy sąsiadami, na maleńkie dzieci, bo umówmy się, dzieci, które nie chodzą do przedszkola, nie chodzą do szkoły, tak naprawdę nie mają zbyt wielkiego kontaktu gdzieś ze światem zewnętrznym, nawet nie są w stanie opowiedzieć, że dzieje im się krzywda. Jeżeli my jako sąsiedzi będziemy nie czuli na to, że na płacz dziecka. Wiadomo, dzieci płaczą, ale te płacze bywają różne. Bywa płacz, który widać, że ewidentnie dzieje się dziecku krzywda i myślę, że każdy z nas jest w stanie go odróżnić, a bywa, że dziecko po prostu szlocha, płacze, bo no coś tam po prostu mu dolega. Natomiast jeżeli ten płacz jest połączony z różnego rodzaju krzykami osób dorosłych, słyszymy jakieś tępe uderzenia, słyszymy płacz dziecka, wręcz krzyk. Myślę, że to już jest sygnał do tego, żeby się zaniepokoić. Tak naprawdę informacje możemy też przekazać anonimowo. Nawet jeśli się pomylimy, to wiedzmy o tym, że żadne konsekwencje nam nie grożą. Robimy to tak naprawdę w dobrej wierze. Mamy do tego pełne prawo, a nawet bym powiedziała obowiązek wewnętrzny, nawet swój, żebyśmy zareagowali na to, że ktoś słabszy, kto jest wręcz bezbronny i nie jest w stanie się obronić w żaden sposób, liczy na świat dorosłych, który będzie dojrzalszy niż ten, który go otacza. Krzywda jedna maleńkich dzieci, kolejna, kiedy słyszymy, że dochodzi do awantur związanych z alkoholem i problemami okołoalkoholowymi i często brakuje najczęściej kobiecie, no bo umówmy się, przemoc bardzo często dotyczy kobiet, choć nie tylko. Bywa także i mężczyźni padają ofiarami znęcania, ale kiedy widzimy, że ta kobieta nie podejmuje tego pierwszego kroku, zawsze wierząc w to, że coś się może zmienić, spróbujmy wykonać chociaż jeden telefon. Być może ten jeden telefon będzie dla niej sygnałem, że nie jest sama, że jest ktoś anonimowy nawet, kto ją wspiera i myśli podobnie, że nie jest osamotniona, ale też bardzo uczulam wszystkich Państwa na osoby starsze, które mamy gdzieś wokół siebie, w swoim środowisku, może sąsiadka, może sąsiad w starszym wieku, który mieszka tylko z córką, który mieszka tylko z synem i słyszymy stamtąd krzyki lub długo nie widzimy tej starszej osoby. Zapytajmy, zainteresujmy się. Może zadzwońmy do dzielnicowego, nawet zostawmy informację anonimową u dyżurnego, żeby dokonać sprawdzenia, bo coś nas niepokoi. Takie sygnały też otrzymujemy i niektóre z nich się potwierdzają i świadczy też to często o tym, że padają ofiarami starsze osoby znęcania się ze strony swoich najbliższych.
Nabrzmiały ostatnio problemy kierowców, którzy pod wpływem, czy jadą na podwójnym gazie. Jak tutaj sobie też mamy radzić w tych, mówię, relacjach wzajemnych, no bo za każdym razem można by liczyć, że jakiś funkcjonariusz, tak, czy policja reaguje, czy odpowiednie służby, ale no pewnie nie jest aż tylu policjantów, żeby każdy był takim stróżem prawa na skrzyżowaniu każdym, za każdym rogiem. Pewnie też nie na tym życie społeczne i nasze wzajemne relacje powinny polegać. Co tutaj może szwankuje, bo Państwo macie też doświadczenia, macie obserwacje, widzicie, gdzie to nasze życie społeczne, no, czy w którą stronę idziemy?
Znaczy tak, jeżeli chodzi o nietrzeźwych kierujących, jeżeli jesteśmy, przede wszystkim trzeba zacząć od tego, jeżeli jesteśmy świadkami sytuacji, kiedy widzimy, że osoba, która jest pod wpływem alkoholu, siada za kierownicę pojazdu, pamiętajmy o tym, żeby albo uniemożliwić takiej osobie dalszą jazdę, a jeżeli to nie skutkuje, to powiadomić przede wszystkim policję. Pamiętajmy, że chodzi o to, o nasze życie tak naprawdę, o nasze bezpieczeństwo. Jeżeli będziemy tolerować tego typu zachowania, że osoba pijana wsiada za kierownicę pojazdu i jedzie, nie przejmując się niczym, możemy liczyć się oczywiście ze skutkami tak naprawdę tragicznymi, można powiedzieć. Dlatego też apelujemy o to, aby jeżeli jesteśmy po prostu takimi, widzimy, co się dzieje, wiemy, że osoba pijana wsiada za kierownicę pojazdu i jedzie, aby informować nas. Nie musi być taka informacja, nie musimy podawać takiej informacji, oczywiście podając nasze dane osobowe, możemy taką informację przekazać anonimowo. My oczywiście jesteśmy od tego, aby to sprawdzić. Nawet jak się okaże, że mamy jakieś podejrzenia, przykładowo jedziemy przed kimś i widzimy, że jadący przed nami samochód dziwne manewry wykonuje, to znaczy dokładnie kierowca, możemy oczywiście musicie zadzwonić na numer alarmowy policji. I taką, takie swoje spostrzeżenia na pewno przekazać nam. My jesteśmy od tego, aby to sprawdzić. Jeżeli okaże się, że osoba tak naprawdę jest trzeźwa, nie jest w stanie nietrzeźwości, to nie ponosimy żadnych konsekwencji. Pamiętajmy, że chodzi o nasze bezpieczeństwo tak naprawdę. Im więcej takich informacji oczywiście będziemy mieć, będziemy sprawdzać, tym będzie na pewno bezpieczniej. Mimo to, że dużo mówi się o spożywaniu alkoholu i wsiadanie za kierownicę pojazdu. Nadal odnotowujemy takie przypadki, gdzie osoby oczywiście nie robisz, tak powiem, jakiegoś większego wrażenia. Sugestie nasze, czy ogólne kampanie takie, które mówią o niesiadaniu za kierownicę po pijanemu. Także tego typu sytuacje jak najbardziej nadają się do tego, aby nam to zgłaszać, a my jesteśmy od tego oczywiście, żeby to sprawdzać.
Też słyszałem o tym, że Śląska, choćby policja, taką akcję robi, stop agresji drogowej na tych krewkich, prawda? Krewkich, czy tych, którzy stwarzają zagrożenie kierowców, nawet chyba uruchomili jakąś skrzynkę, że można wysłać nawet jakąś informację, czy film o tym, jak jakiś kierowca się zachowuje, bo tam też dosyć dużo dróg przybyło szybkiego ruchu, więc każde takie zachowanie może spowodować nie tylko kolizję, ale i dramat życiowy, jakiś wypadek.
Umówmy się, że jest pojazdów z każdym rokiem coraz więcej i jeżeli nie wykażemy odpowiednio dużo cierpliwości, jeżeli nie będziemy wyrozumiali, jeżeli nie będziemy w pewnych sytuacjach reagować łagodniej, to naprawdę o nieszczęście nie trudno. I myślę, że tutaj wielu policjantów apeluje w swoich wystąpieniach i w swoich przekazach społecznych o to, żebyśmy zachowali jednak tą kulturę osobistą, umówmy się, bo ona na drodze również nas obowiązuje. Czasami mamy takie poczucie za kierownicą, za blachami naszego auta, czujemy się bardzo bezpiecznie, bo za chwilę możemy odjechać komuś pokazując brzydki znak lub zachowując się brzydko na drodze, ale często te sytuacje prowadzą do niebezpiecznych zdarzeń. Są to kolizje, jak nie wypadki, bo każdy z nas ma inny charakter i doprowadza to czasami do sytuacji, że nawet konfrontują się ci kierowcy, wysiadając ze swoich aut, co jest moim zdaniem w ogóle niedopuszczalne, tak? Wszyscy jesteśmy uczestnikami tego ruchu drogowego, więc zanim wykonamy jakiś manewr, bardzo mocno się nad tym zastanówmy, ale jeżeli komuś zdarzyło się niechcąco zajechać drogę, to naprawdę nie rzucajmy już wszystkich gromów na niego, bo nie zawsze...
Słyszymy, jak wzrasta temperatura.
To jest jedno. Już pominę słownictwo, jakie czasami się tam zdarza. Ja myślę, że pewne rzeczy można sobie przekazać w zupełnie kulturalny i inteligentny sposób, wcale niekoniecznie wulgaryzując nasz piękny język polski.
Tak, bo jak zaognimy, to gdzieś to wszystko wybuchnie. Drodzy Państwo, w naszym studiu są też strażacy, rzecznicy prasowi komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. W telewizji i w radiu po 18:15 mówiliśmy o groźnym naszym przeciwniku, tym, który zaskakuje nas, nawet nie wiemy kiedy i jak, tak, ale wiemy, że jest bardzo groźny, bo mówimy o czadzie.
Tak jest, mówimy o czadzie, mówimy, że jest bardzo groźny i bardzo cichy. Mówimy o nim w środowisku strażackim i teraz już w zasadzie wszędzie, że jest to cichy zabójca. No cóż, mamy sezon grzewczy, nie da się ukryć od pewnego czasu, a za oknem właśnie w tej chwili chyba trzaskający mróz, o ile mnie...
-14
no właśnie, o ile mnie skóra nie myli. Więc zarówno to ryzyko pożarowe, jak i to ryzyko zatrucia czadem jest... tym większe, im mniejsze jest nasze bezpieczeństwo pożarowe, w ogóle nasze bezpieczeństwo w naszych domach. To bezpieczeństwo właśnie wynika ze świadomości, prawda? Ze świadomości zagrożenia. I o zagrożeniu, o którym chcemy dzisiaj powiedzieć, to jest zagrożenie zatrucia czadem. Takie głośne ostatnio i takie, które się bardzo w ostatnim czasie, w sezonie grzewczym bardzo nasila. My strażacy na lewo, na prawo, w górę i w dół trąbimy o tym, że czad jest naprawdę groźny. Zwróćmy więc uwagę, czy nasze urządzenia grzewcze, które mamy w naszych domach, nasze piece, czy one są sprawne, czy system kanałów spalinowych, dymowych, wentylacyjnych działa prawidłowo, czy ta wentylacja w naszych domach rzeczywiście jest sprawna. Mówimy o nim cichy zabójca, bo rzeczywiście przychodzi po cichu i naprawdę zbiera śmiertelne żniwo. I proszę sobie wyobrazić, że właśnie co roku strażacy wyjeżdżają do kilku tysięcy zdarzeń, w których wykrywają swoimi urządzeniami obecność czadu w mieszkaniach. Około 2000, ponad 2000 osób corocznie cierpi z powodu zatrucia czy podtrucia czadem. Często to kończy się hospitalizacją. Natomiast co roku ginie od czadu około 100 osób. Są z nami przecież w studio policjanci i oni mogliby powiedzieć na przykład, co znaczy ta 100 ofiar zatrutych czadem w stosunku do ofiar wypadków drogowych, które zdarzają się codziennie, które zdarzają się w weekend. Owszem, ale jest to 100 ludzi, zatrutych czadem, która ginie we własnym domu. I chyba to jest bardzo istotne, że ten czad dusi nas, zabija nas we własnym domu, w miejscu, gdzie co do zasady czujemy się bezpieczni, gdzie powinniśmy czuć się bezpieczni, gdzie powinniśmy czuć się szczęśliwie, spokojnie, prawda? Gdzie mamy swoje kapcie, gdzie mamy swoją kanapę, swój telewizor. Tam właśnie czujemy się bezpiecznie, a on przychodzi. Przychodzi po cichu. Proszę Państwa, drodzy słuchacze, czad to gaz niewidoczny, bez smaku, bez zapachu, który nie szczypie w oczy, nie gryzie w gardło. Jest w ogóle nijaki. Powiedziałabym tak, nijaki, ale jest bardzo, bardzo groźny. Postaram się w bardzo prosty sposób wytłumaczyć, wyjaśnić, skąd on się tak naprawdę bierze. Niektórym ludziom wydaje się, bo taką kampanię nie dla czadu, stop dla czadu, prowadzimy jako Państwowa Straż Pożarna już przez pewien okres, przez kilka lat, chociaż ta akcja, pamiętam, jak świat jest stary, tak istnieje czad. Jak wcześniej na antenie telewizji Trwam, udało mi się to zrymować, czad jest tak stary jak świat. Tak, mniej więcej to tak brzmiało, ale właśnie do czego zmierzam? Chcę powiedzieć, że niektórym ludziom właśnie czad kojarzy się z taką starą substancją mieszkaniową, ze starymi kamienicami, ze starymi wiejskimi chatami, gdzieś z jakimś starym budownictwem, ale jeżeli tak myśli, to jest w absolutnym błędzie, ponieważ jeśli mamy w urządzeniu urządzenie grzewcze w postaci pieca na paliwo stałe, na przykład na węgiel, na drewno, jeśli mamy w mieszkaniu piec kaflowy, kominek, tak często spotykany, nowoczesne przecież urządzenie dzisiaj, prawda? Jeśli mamy przepływowy podgrzewacz wody, piecyk gazowy, kuchnię węglową i tak dalej, to są wszystko urządzenia, które są w stanie wyemitować czad do środka, do pomieszczenia, w którym akurat przebywamy. To są urządzenia, które jeżeli do swojego paleniska nie dostaną odpowiedniej ilości tlenu, to stają się niebezpieczne. Emitują do naszego pomieszczenia, w którym przebywamy, ten śmiercionośny gaz, tlenek węgla, który potocznie nazywamy czadem. I teraz tak, to bardzo groźny gaz, dlatego że jest tylko nieco lżejszy od powietrza. Jeżeli tego tlenu w pomieszczeniu, w którym zachodzi proces spalania, nagle nam zabraknie, w pomieszczeniu tym wytwarza się podciśnienie, to no właśnie, ono...
Jak może do tego dojść?
No właśnie, to podciśnienie, które wytwarza się na skutek braku tlenu w pomieszczeniu, wysysa z paleniska czad i miesza go z powietrzem. A ponieważ czad ma tą właściwość, że jest tylko nieco, delikatnie lżejszy od powietrza, to świetnie się z tym powietrzem miesza, prawda? Ta mieszanina czadu i powietrza doskonale penetruje nasze wszystkie kąty. Ściele się po pomieszczeniu i tworzy w naszej sypialni, w naszym salonie atmosferę bardzo senną. Chce nam się spać, jesteśmy zmęczeni, mamy ciężkie nogi, zaczyna pobolewać nas głowa. Stężenie bardzo małe, to jest stężenie jednej setnej procenta w powietrzu już powoduje, że jesteśmy ospali. 0,02%, ba, może przesadzam teraz, nie pamiętam dokładnie, jak to wygląda w parametrach, ale czat działa w czasie. Najpierw jesteśmy senni, tak, ospali, zmęczeni, później zasypiamy, jednak zasypiamy, to stajemy się bierni na otoczenie, na wszystko, co nas otacza i zasypiamy, poddajemy się temu. Tak jak powiedziałam, czat działa w czasie, potem tracimy przytomność i nie jesteśmy się w stanie wybudzić. Jeśli znamy to zjawisko, wiemy, że możemy mieć do czynienia z czadem, jeśli na szczęście dzieje się to w dzień, jesteśmy w stanie wyjść na spacer, przewietrzyć pomieszczenia, bo tak należy zrobić od razu, tak? Mając tą świadomość zagrożenia czadem. Natomiast straszne jest to, że nie wiedząc o tym, zasypiamy w nocy, kładziemy się spać i czad przychodzi do nas w nocy, tak? I nie jesteśmy się w stanie wtedy wybudzić, nie mamy nikogo do pomocy, nie mamy nikogo, kto mógłby nas, prawda, tego anioła stróża może nam zabraknąć.
Taki trujący, bezwonny, bezbarwny.
Tak, trujący bardzo, bezwonny, tak? Nie ma zapachu, nie ma smaku, nie szczypie w gardło, nie drażni w gardło, nie szczypie nas w oczy, nie możemy od tego uzawić, tak jak w przypadku dymu, który jest wyczuwalny, który jest dostrzegalny, prawda? Ale jest coś, co pozwoli nam czat usłyszeć. Może to brzmi trochę abstrakcyjnie, ale rzeczywiście tak jest. I jako strażacy będziemy tutaj polecać pewnego rodzaju urządzenia. Są czujniki czadu. Takie sensory czadu, które bardzo głośno hałasują. Są w stanie po wyczuciu, po zidentyfikowaniu substancji niebezpiecznej, jaką jest czad w naszym mieszkaniu, załączyć głośny akustyczny sygnał, który jest w stanie obudzić nas ze snu, mało tego obudzić naszego sąsiada, więc liczmy też na sąsiadów albo poprośmy sąsiada, żeby zakupił taki czujnik, bo też będziemy w stanie usłyszeć. Tak brzmi. Posłuchajmy chwileczkę. On się za moment wyłącza, ale rzeczywiście to jest głośny sygnał czadu. Tak się odzywa czad, tak można to powiedzieć. Urządzenie, które jest naprawdę małą inwestycją, ale jest dużym bezpieczeństwem.
Ono rozpozna, że jest czad. Może pan słowo nam powie, jak to jest właśnie z tymi, i czy w jakich miejscach, bo wiemy, gdzie one mogą powstawać, tak, bez dopływu, czy brak odpływu, na przykład spalin w garażu, pan mówił, czy jakiś uszkodzony komin, brak wentylacji, czy jakiś niewłaściwy montaż jakiegoś na przykład podgrzewacza, to wszystko może skutkować.
Tak, tutaj podkreślamy cały czas o tym czadzie właściwości fizykochemiczne i ja to zawsze mówię, że człowiek ma swoją czujkę przeciwpożarową, którą można nazwać czujką czadową, czyli nos. Nosem nie wyczujemy, wyczuwa to właśnie czujka, ta, którą koleżanka przed chwilą uruchomiła i która dawała sygnał dźwiękowy, że ten czad jest. Oczywiście to był taki sygnał testowy w tym momencie. Tutaj w studiu nie ma, w naszym studiu nie ma czadu. I mówiąc o tym stężeniach takich też toksycznych, to właśnie należy podkreślić, że ta czujka odzywa się wtedy, jeśli jeszcze nie ma dla naszego zdrowia zagrożenia po prostu. Ona nas wtedy informuje, że pojawiło się jakieś tam stężenie minimalne w powietrzu, ale to jeszcze nie stwarza zagrożenia dla zdrowia, życia naszego. I powinniśmy w tym momencie te czujniki czadu umieszczać w takich miejscach, gdzie ten czad może się pojawiać, czyli przede wszystkim w pomieszczeniach, gdzie są piece, które po prostu spalają, w czasie spalania mogą wydzielać ten czad, w czasie spalania niecałkowitego paliwa, obojętnie już jakiego paliwa, w garażach, w kotłowniach, mówiąc ogólnie, w pomieszczeniach, w kuchni możemy taki czujnik umieścić. Mówiąc bardzo ogólnie, po prostu przy jak najbliżej takiego urządzenia, które po prostu spala jakiegoś rodzaju paliwo, czy paliwo płynne, czy paliwo gazowe, czy paliwo stałe. I wtedy po prostu w tym momencie taki czujnik uruchomi się pod wpływem właśnie działania przy wykryciu tego czadu, minimalnego stężenia, jak już mówiłem. A błędy takie po prostu, które mogą się też w wyniku których wydziela się czad, to są po prostu błędy i ludzkie, i błędy w instalacjach, czyli po prostu w tym momencie błędy ludzkie, jak było pokazane na filmie, na którym widzieliśmy zakrywanie kratek wentylacyjnych, bo dlaczego? Bo otóż piec w czasie spalania musi też, człowiek oddycha, piec tak samo musi oddychać, czyli zużywa tlen i w tym momencie zakrycie kratki wentylacyjnej w kotłowni powoduje nam brak dopływu tego tlenu do tego pomieszczenia kotłowni. I w tym momencie piec, spalając paliwo, zabiera ten tlen właśnie z tego pomieszczenia kotłowni, wydalając do tego pomieszczenia czad toksyczny, szkodliwy dla człowieka. I wtedy powinniśmy tych kratek po prostu nie zakrywać. Też powinniśmy zadbać o stan techniczny komina. Komina, który po prostu jest odprowadzony od tego pieca na zewnątrz, wydalając spaliny. I powinniśmy zaprosić do domu kominiarza, żeby nam powiedział, czy ten komin jest sprawny. I żeby nam też wyczyścił ten komin, bo tam się osadzają różnego rodzaju produkty powstałe w wyniku spalania właśnie paliwa w piecu.
Bardzo dziękuję.
Ja na bardzo proszę. Jeszcze chciałam przytoczyć taką prawdziwą sytuację, którą strażacy doświadczyli jeszcze niedawno. Stosunkowo niedawno miał miejsce pożar. To było gdzieś na Śląsku, miejscowości, no, w żaden sposób nie pomnę. Pożar, który służy nam strażakom, którzy właściwie strażacy, ci znawcy tematu w zakresie bezpieczeństwa pożarowego podają strażakom jako pewien trafny przykład. Otóż był pożar domu jednorodzinnego. Był to pożar, który wybuchł w środku nocy. W domu sześcioosobowa rodzina, oczywiście rodzice, dzieci, prawda? Jedno z dzieci śpiąc gdzieś na poddaszu tegoż domu budzi się i wyczuwa dym. Próbuje zejść na dół do pozostałych domowników, cofa się jednak, bo drogę zagradza mu, prawda, słup dymu, żrącego dymu, gorącego dymu. Wraca do pokoju, w którym przebywał, i dzwoni po straż pożarną. Strażacy przyjeżdżają natychmiast. Co się okazuje? Ten dom jednorodzinny to istna forteca dla strażaków. Wielopunktowy zamek do drzwi, tak? Drzwi antywłamaniowe. Antywłamaniowe silne żaluzje w każdym oknie. Proszę sobie wyobrazić, że sforsowanie tych drzwi przez strażaków to kilka minut, kilka bardzo cennych minut, szczególnie dla tych ludzi, którzy są w środku. Jaki jest skutek? Otóż 5 ofiar śmiertelnych. Zginęły 2 osoby na miejscu, 3 pozostałe osoby krótko po tym, jak zostały przewiezione do szpitala, również zmarły. I co ważne, wszyscy zginęli zatruci czadem. Załóżmy jednak drugą sytuację, taki scenariusz, który chcielibyśmy, żeby on się sprawdził, ale no niestety. Załóżmy tę drugą sytuację. Ten sam dom, ta sama pora, w której wybucha pożar, a zatem noc, ta sama rodzina. W pierwszej jego fazie, kiedy zaczyna pojawiać się pożar wybucha na parterze, w mieszkaniu zaczyna pojawiać się dym. Ten dym aktywuje czujnik dymu. Czujkę, którą domownicy mają zainstalowaną w domu. Czujka emituje taki głośny sygnał, który demonstrowałam przed chwileczką. Śpiąca rodzina budzi się, jest przerażona, oczywiście jest przerażona, ale jest w stanie ubrać się, tak? Może nie ubrać, ale wyjść, opuścić dom, tak? Z bezpiecznego już miejsca woła straż pożarną, dzwoni po straż pożarną. Ba, w domu jest gaśnica. W mieszkaniu jest gaśnica, gospodarz domu bierze tę gaśnicę, gasi pożar w zarodku. Straż przyjeżdżają strażacy, stwierdzają pożar, ale już ugaszony. Ugaszony, wszyscy są bezpieczni. Niestety ten scenariusz w tym konkretnym przypadku się nie sprawdził. To była tragedia 5 ludzi. Zginęło 5 ludzi i wszyscy zginęli zatruci czadem. Może drastyczny przykład podaję, ale te 5 ofiar, które zginęło w tym pożarze, nie miało absolutnie żadnych śladów pożaru. Wszyscy zginęli na skutek zatrucia tlenkiem węgla. Gdyby była czujka, być może sytuacja byłaby zupełnie inna. Pamiętajmy, że meble, kanapę, szafę, ściany, dach, dom jesteśmy w stanie odbudować, natomiast życia ludzkiego absolutnie odbudować się nie da. Nadmienię tylko taką podsumowującą statystykę. Co roku w Polsce ginie 600 osób w pożarach. Do tego dochodzi blisko 100 osób, które ginie na skutek zatrucia czadem. Warto mieć taką czujkę w domu. 80%, nawet ponad 80% tych ludzi ginie właśnie we własnych domach.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, zapraszam, zachęcam do rozmów na naszej antenie. Jak żyć bezpiecznie? To temat naszych rozmów, a nasi goście, strażacy i policjanci, podinspektor Wioletta Dąbrowska, oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Toruniu, młodszy aspirant Przemysław Słomski z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, ze Straży Pożarnej młodszy brygadier Małgorzata Jarocka-Krzymkowska, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu i brygadier Andrzej Seroczyński, rzecznik prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Telefony do studia, do Radia Maria 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa, telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy dwa numery 48 56 655 23 33, drugi 48 56 655 23 66. Jest 22.30. Proszę bardzo, Radio Maria, rozmowy niedokończone.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja a propos tych zabezpieczeń domowych. Bożena z Gdańska dzwoni. Chciałabym się zapytać, co robić w momencie, kiedy zacznie czujka pikać? Czy to trzeba otwierać okna, czy dzwonić po straż? To jest po prostu... Co w tym momencie robić? I druga sprawa, że co roku chodzą tak zwani, no, znaczy może nie tak zwani, ale kominiarze, którzy tam sprawdzają te wentylacje. I nigdy nie zauważyłam, żeby oni od góry, od dachu, jak gdyby, no nie wiem, przeczyszczali, czy sprawdzali drożność tych kanałów wentylacyjnych. I czy, jak ktoś ma zwykłą kuchenkę domową, taką w kuchni, czteropalnikową, czy w tym momencie też może mieć zagrożenie odnośnie tego czadu? To by tyle ode mnie było, jeżeli można prosić.
Można. Bardzo dziękujemy pani. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę bardzo.
Pani z Gdańska, zapamiętałam, pytała, co zrobić w momencie, kiedy czujka zapika. Oczywiście jest to sygnał, że sensor tego urządzenia wykrył ten niebezpieczny czad, tak? Jest to informacja dla tej pani, że w pomieszczeniu ma u siebie tego nieproszonego, śmiercionośnego gościa. Więc co robimy? W pierwszym odruchu powinniśmy otworzyć okna. Musimy wiedzieć, musimy mieć świadomość tego, że przyczyną pojawienia się czadu w mieszkaniu jest brak dostępu tlenu do paleniska. I jeżeli dostarczymy tego tlenu, możemy być spokojni, że w naszym domu już jest bezpiecznie. A zatem w pierwszej kolejności otwieramy okna, później możemy wezwać straż pożarną, żeby mieć pewność, czy to rzeczywiście był czad. Wzywajmy straż pożarną, nie bójmy się tego, że otworzymy okna, strażacy przyjadą i stwierdzą, że czadu nie ma, bo tak jest najczęściej. Ja zawsze koryguję te statystyki strażackie. Tych wyjazdów do zdarzeń, gdzie strażacy jadą do podejrzenia tlenku węgla w mieszkaniu, jest zdecydowanie więcej. Prawda? Często strażacy przyjeżdżają na miejsce i okazuje się, że mieszkanie jest już przewietrzone i ani śladu po tym czadzie, prawda? Ale tak należy robić. Otworzyć okna, otworzyć drzwi, wywietrzyć mieszkanie, żeby do paleniska i do mieszkania wpuścić jak najwięcej tlenu. Później dopiero ekspertyza kominiarska, ekspertyza medyczna wykazuje, że przyczyną złego samopoczucia lokatorów w tym mieszkaniu był właśnie czad, była obecność tlenku węgla w mieszkaniu. Więc jeśli czujnik zapyka, tak, zacznie nam piszczeć, wydawać te głośne dźwięki, przeraźliwe, brzydkie i niech one są brzydkie, bo one mają nas poruszyć, świadczy o tym, że pojawił się czad w mieszkaniu, to jest sygnał do tego, żeby wywietrzyć. Ale proszę się też nie bać, nie wpadać w panikę, ponieważ to urządzenie jest tak wysterowane, tak wykalibrowane, tak ustawione, że jesteśmy że możemy spokojnie mieć czas na to, żeby to okno otworzyć, żeby pobudzić wszystkich wkoło, żeby zabrać ze sobą zwierzęta, bo one też są narażone, tak jak ludzie, na obecność tego czadu i opuścić mieszkanie, wzywając straż pożarną, niech ona sprawdzi, niech strażacy swoim specjalnym urządzeniem sprawdzą, co tak naprawdę zawiniło i jaka jest przyczyna pojawienia się tego czadu w mieszkaniu.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tadeusz z Podkarpacia. Ja mam takie dwa pytania.
Proszę.
Czy prawdą jest, że czad unosi się pół metra nad ziemią? Nawet takie pewne zdarzenie, które rzeczywiście było, ale ja go nie będę opowiadał może. A drugie pytanie, znaczy to zdarzenie mnie przekonało, że chyba to pytanie jest prawdziwe. I drugie pytanie. W Polsce, może to troszkę z tematu zejdę, ale w Polsce ginie rocznie, jeżeli dobrze pamiętam, 600 dzieci w wieku od wieku niemowlęcego do załóżmy 18 lat. I właśnie co w takiej sytuacji robić, bo załóżmy, że mi zginęło dziecko i policja, czy jest ona w ogóle, ma takie możliwości, żeby to jakoś zadziałać, żeby to odnaleźć. No jeżeli tyle dzieci ginie, to tak by wskazywało, jakby policja była bezradna. Dziękuję serdecznie, szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy, szczęść Boże.
Postaram się najpierw odpowiedzieć na to pierwsze pytanie. Pan pytał, czy to prawda, że czad unosi się pół metra nad ziemią. Ja wrócę do właściwości czadu. Proszę pamiętać, że czad jest tylko nieco lżejszy od powietrza. Nieco lżejszy. I to pozwala mu na tą właściwość, że ten czad, prawda, doskonale miesza się z powietrzem i tworzy z nim mieszaninę. I jest wszędzie, prawda? Jest wszędzie. To niekoniecznie tylko pół metra nad ziemią. Jeżeli mówimy o dymie pożarowym, tak, to rzeczywiście dym unosi się w górę i wtedy ewakuacja w przypadku dymu rzeczywiście odbywa się tuż przy podłodze, dlatego zaleca się, żeby wydostawać się ze strefy zadymionej na czworaka albo pełzając, prawda, ale w przypadku czadu ten czad jest wszędzie. Tam, gdzie jest powietrze, tam również jest i czad. Natomiast jeżeli chodzi o osoby zaginione, oddaję głos kolegom,
pani jeszcze pytała wcześniej policjantom o kuchenkę gazową i pracy kominiarzy. Ja bym wrócił do tego, bo tam nasza odpowiedź była niepełna. To pierwsze pytanie. Pani pytała o kuchenkę gazową, czteropalnikową. Tutaj akurat ilość palników nie ma znaczenia, jeśli chodzi o wydobywanie się czadu. Ale odpowiem w ten sposób, że każde pomieszczenie kuchni jest wentylowane grawitacyjnie, czyli są te kratki wentylacyjne, gdzie przychodzi kominiarz i sprawdza prędkość przepływu powietrza. I każda kuchnia ma swoją wentylację i po prostu, jeżeli pani się rozglądnie w swojej kuchni, sprawdzi, że taka kratka jest, czyli jest bezpiecznie, bo kuchnia jest wentylowana. W czasie normalnej pracy tej kuchenki nic się nie powinno dziać. Kuchnie, wiadomo, są urządzeniem technicznym, które może być niesprawne, Tutaj po prostu, jeśli jest ktoś, obawa taka, że to urządzenie nasze jest niesprawne, powinniśmy zaprosić specjalistę, który nas sprawdzi stan techniczny tego urządzenia. Możemy powiedzieć kominiarzowi też, poprosić kominiarza, żeby w czasie pracy kuchenki gazowej sprawdził nam, czy wydziela się tlenek węgla. Wtedy też jest jakieś wyjście z sytuacji. Kominiarz, wykonując swoją pracę, sprawdza przepływ powietrza w tych kratkach wentylacyjnych, czyli wystarczy, że nam sprawdzi w mieszkaniu, w pomieszczeniu każdym, gdzie ta kratka jest. Jeśli czyści przewody kominowe, to już wtedy musi wejść na dach. I wtedy, jeśli kominiarz mówi, albo zlecamy mu czyszczenie przewodu kominowego, wtedy musi wejść na dach, bo tą po prostu tę czynność wykonuje po prostu z góry. Od dachu musi zrzucić po prostu sadze, które usiadły na przewodach kominowych, musi zrzucić na dół. Na dole znajduje się otwór wycierowy, gdzie wybiera te wszystkie sadze, które po prostu wyczyścił, zrzucił i w ten sposób jego praca się odbywa.
Bardzo dziękuję, pani Wioletta. Pani
natomiast jeśli mogę odpowiedzieć panu na nurtujące pana pytanie, z moich obserwacji, statystyk chociażby i analiz, które ja miałam okazję prowadzić, wynika, że w przypadku zaginięcia osoby najczęściej one znajdują się w przeciągu pierwszych 24 godzin. Jeśli mówimy o małe dzieci, no nie maleńkie, bo czasami bywa, że malec się oddali i dochodzi do nieszczęśliwego wypadku. Ale my zawsze też prowadzimy czynności poszukiwawcze za osobą taką czy dzieckiem zaginionym. I tak jak już wspomniałam, bardzo często ogromne znaczenie mają te pierwsze godziny, zaś zdarza się tak, że odnajdują się w przeciągu kilku dni. To będzie dotyczyło osób nastoletnich, bo to w różne sytuacje jakby i psychika młodych ludzi jest bardzo jeszcze do pewnych kwestii niedojrzała i często młodym ludziom przychodzą bardzo różne pomysły. Na szczęście 90%, nawet ponad 90% z tych osób, które giną, są odnajdywane bardzo szybko. Natomiast jeśli te osoby nie są odnajdywane w przeciągu tych godzin, bywa, że nabieramy podejrzeń, że mogło stać się coś niedobrego, mogło dojść do jakiegoś nieszczęścia, wypadku i niestety wówczas odnajdujemy ofiarę.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo? Halo, halo? O, nie wiem, czy się słyszymy.
Halo, halo?
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Cieszę się bardzo, że się dodzwoniłem.
Pana imię?
Strasznie trudno się dodzwonić do państwa. Andrzej z Nowego Sącza.
Prosimy bardzo.
Mam takie dwie sprawy, krótkie. Powiem tak, śledząc szeroko pojęte media od lat, słyszymy, że różnego rodzaju zbrodnie, prawda? Gdzie na przykład matka zabija dziecko, idzie do więzienia, grozi jej taka i taka kara. Kierowca po pijanemu tam, prawda, zabija osobę bądź osoby, jest chwytany, osądzony, odbywa wyrok, wychodzi na wolność. Ci wszyscy ludzie zostali osądzeni przez prawo, jakie ustanowili ludzie. Ja mam takie pytanie, co z prawem boskim? Czy winno się stosować wobec tych ludzi na przykład prawo mojżeszowe, ujęte w Księdze Przymierza, czy na przykład osoby takie powinny być odrywane od ołtarza, czy też normalnie funkcjonować w naszych wspólnotach, korzystać z sakramentów. I drugi taki mój problem, który mam i pytanie, znaczy dla mnie jest jeszcze ważniejsze, bo to z ojcem Grzegorzem rozmawiam?
Tak.
Proszę ojca Grzegorza, więc drugie takie pytanie moje jest następujące. Wiemy wszyscy, że w Polsce jest wiele takich okropnych zbrodni, które nie zostały w żaden sposób wykryte. I wśród nas funkcjonują ci ludzie, którzy ich dokonali i których nie złapano, prawda? Nikt ich nie osądził. I teraz moje pytanie jest następujące. Co ci ludzie powinni zrobić? Jak dalej żyć, by na przykład zmazać ten swój wielki grzech i zasłużyć, jeśli to w ogóle możliwe, bo ojciec może bardziej się orientuje, czy zasłużyć na życie wieczne, czy taka osoba powinna przystąpić na przykład do sakramentu spowiedzi świętej, czy otrzyma rozgrzeszenie. jaką pokutę powinna dostać, by się oczyścić, w jaki sposób powinna na przykład zadośćuczynić tej rodzinie. To jest moje pytanie, które mnie dręczy, i bo myślę, że ci ludzie mają jakieś sumienie, prawda, które ich dręczy, bo to są straszne grzechy i straszne brzemię, jakie wzięli sobie na barki.
No pewnie nie jest to proste, bo każdy przypadek tak trzeba by badać odrębnie, ale sumienie myślę, że każdy ma i ono się zawsze będzie w człowieku odzywało. I teraz no,
co dalej z takimi ludźmi,
zdarza się, że jesteśmy tymi synami marnotrawnymi, tak, ale chcemy wrócić. Pewnie każdy z nas chce wrócić do ojca. Każdy ojciec chce, by ten syn marnotrawny wrócił, by to dziecko się nawróciło, bo przecież no, nieraz jest tak, przecież Pan Bóg mówi, chociażby twoje grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją. I że w oczach Bożych jest to możliwe. Bóg jest sprawiedliwy, ale i miłosierny. Nam pewnie nie jest to, jest to bardzo trudne. No, z pewnością może ktoś przystąpić do spowiedzi, czy nawet powinien, bo chce wrócić, tak? Wrócić, czy zmienić swoje życie. Nie wiadomo, czy jak gdyby jest to możliwe, bo jeżeli dokonaliśmy jakiegoś tam czynu, które no bardzo zaciążyło na naszym życiu, Pan mówił nawet, czy strasznego.
I ohydnej zbrodni na przykład. Dostaniemy rozgrzeszenie, ojcze Grzegorzu?
Pytamy się, no może tak być, aczkolwiek są warunki teraz, no jak to wynagrodzić, jak to zadośćuczynić,
właśnie,
tak?
Właśnie.
Bo mówimy kradzież. Jak zadośćuczynić kradzież? A jak zadośćuczynić coś, co stało się takiego... No, może nawet nie byliśmy świadomi tego, co zrobiliśmy. Może być tak, że ludzie sobie nieraz nie uświadamiają nawet tego, co czynią tak naprawdę. I teraz no, może żyją z takim piętnem, może nie wiedzą, co zrobić. Może, no tak Pan powiedział na początku, że prawo ich osądziło, ale pewnie są też tacy, których nie osądziło, tak?
No właśnie. Może
spróbowali, może się pojednali też z Panem Bogiem, ale teraz to, jeżeli tak na nich to ciąży, też pewnie oni się sami pytają siebie, co zrobić w takiej sytuacji, co ja powinienem zrobić, żeby no, nawet wziąć na siebie jakąś karę.
Bo no pytanie... bo nikt się nimi nie interesuje. Aha. Nikt się nimi interesuje. Wszystkie media się nimi nie interesują. Tylko takie radio, do którego się teraz dodzwoniłem, dzięki Bogu, może poruszać takie tematy. Jestem bardzo szczęśliwy, że mi się udało, bo naprawdę jest dużo takich ludzi. Musimy im jakoś pomóc, bo jesteśmy ich braćmi, prawda?
Tak. Znaczy, no, na pewno jesteśmy odpowiedzialni, można powiedzieć, grzech czy zbrodnia, jakbyśmy ją nazwali, odpycha, może odepchnąć, ale to nie znaczy, że my mamy odepchnąć drugiego człowieka, bo jednak Bóg, Ojciec z nieba patrzy na nas i my jesteśmy Jego dziećmi, a Pan Jezus przyszedł po to, żeby no, sięgnąć po tego, który się zgubił, żeby tej zagubionej owcy, my byśmy ją może przekreślili.
To może dajmy im jakieś wskazówki, no, podpowiedzmy, co mają robić.
Ja myślę, że tutaj też pani inspektor, pani Wioletta Dąbrowska też może słowo do tego powie, tak mówię tutaj na policjantów, którzy są, patrzą się.
Poruszył Pan niebywale trudny temat odebrania życia drugiemu człowiekowi. Często dziennikarze pytają, czy był motyw. Pytanie, czy jest taki motyw, który może dać prawo zabrania drugiemu człowiekowi życia. Zdarza się tak, policjanci znają takie historie, kiedy osoba już zaraz po dokonaniu czegoś okropnego, okrutnego, zgłasza się na policję i mówi, że po prostu dokonał tego, ale z tym brzemieniem nie mógłby żyć i chce porozmawiać, chce to powiedzieć. Zdarza się jednak, że no wszyscy jesteśmy zróżnicowani, każdy z nas jest inny i noszą nieraz osoby przez lata pewne historie w sobie, pewne brzemię, taką zadrę i nie zgłaszają się na policję. Jednak po latach dojrzewają do tego, że chcą jednak odpokutować, nawet w sensie prawnym, tą sytuację. Chcą pójść na policję, powiedzieć o tej sytuacji. Również sądy, z tego co wiem, i prokuratorzy zupełnie inaczej traktują takie osoby, które same zgłaszają się. Nawet po latach z tego typu historiami my też doskonale rozumiemy, jakby to nie nazwać, czy to jest kwestia sumienia, czy życia w grzechu, czy życia z brzemieniem, z obciążeniem własnej psychiki, ale my często wysłuchujemy tych osób i rozumiemy, że każdy z nas jest inny i może póki żyjemy, tak? Póki jeszcze istniejemy tutaj na tym świecie, jesteśmy w stanie zmienić siebie, swoje życie i rozliczyć się z tym, nawet czasami i złym uczynkiem.
Może nieraz musi minąć wiele czasu, żeby to dojrzało.
Czasami, czasami wymaga tak, bo umówmy się, że na pewno też to wymaga pewnego rodzaju odwagi i dojrzałości i rozliczenia się z samym sobą, jak chcemy dalej żyć i kim chcemy dalej być.
A czy to wystarczy na takie całkowite oczyszczenie, to samo zgłoszenie się, bo ja wiem, że ta pani to mówi po policyjnemu, ale czy nam wystarczy takiemu człowiekowi? Znaczy nie trzeba czegoś więcej?
No ja myślę, że w sferze duchowej tutaj ojciec może podpowiedzieć więcej. Bo widzę, że ta sfera bardzo pana też tutaj interesuje.
Na pewno pytamy się, bo pan też taki motyw, no na przykład co względem rodziców, tak? No
właśnie, to jest bardzo
dla nich. Co zrobić? Jak wynagrodzić stratę? Tak. No, stracili, nie wiem, syna, stracili córkę, czy czasem coś takiego się dzieje, że rodzina traci ojca, tak? Bo coś się takiego zdarzyło i w zasadzie to życie ich się załamuje, łamie. No i pytanie, jak ja teraz mam to wynagrodzić? Czy to jest możliwe? Bóg mi przebaczy, Bóg mnie kocha, ale w tej warstwie teraz ludzkiej, życia ludzkiego, no zrobiłem coś, co no, pewnie przekracza moje możliwości, tak, moje. I teraz no, liczę na miłosierdzie Boże i na miłosierdzie też drugiego człowieka, bo my też mamy sobie świadczyć miłosierdzie. Pewnie dla nas jest to niemożliwe. Papież mówił kiedyś do tych, którzy żyli w byłej Jugosławii, że przebaczcie, ale no, trudno nieraz zapomnieć o tej ranie, która się dokonała na waszym sercu, na waszym życiu.
Może to będą takie... Dobrze, mam nadzieję, że jeszcze ktoś się włączy do dyskusji, bo uważam, że to jest naprawdę poważny problem. Bóg zapłać ojcu, że mnie wysłuchał dzisiaj. Że się dodzwoniłem, niech to radio zawsze nadaje, bo naprawdę jesteście jedną z najlepszych rozgłośni w Polsce. Nikt nie porusza takich problemów jak wy. Bóg zapłać wam serdecznie.
Bardzo dziękujemy, panie Andrzeju. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Coś dodał właśnie też tutaj.
Bardzo proszę.
Na koniec już pan na pewno jeszcze słucha, bo jestem strażakiem i takie odczucie, nie wiem, można... Ja bym tak to porównał, że ostatnio mieliśmy w Toruniu taki pożar, gdzie były niestety 3 ofiary śmiertelne. I ja tam uczestniczyłem osobiście w tej akcji i takie moje odczucie do dzisiaj jest, daliśmy z siebie wszystko, co było możliwe w ludzkiej mocy, a nie uratowaliśmy tych 3 osób, nie uratowaliśmy ich życia. I że tak powiem, no ja jako strażak nie pogodzę się z tym nigdy. Tak jest moje odczucie i nie chciałbym tutaj porównywać, ale to takie może uczucia są może porównywalne, może. Także to by było na tyle jako uczucie człowieka, a nie jakieś uczucie policyjnego prawa, czy powiedz strażackiego prawa. Tak to bym określił.
Pewnie prawo
czy
nie wszystko...
Czysto ludzkie podejście
tak,
po prostu.
Nie wszystko
tak.
Ureguluje. Tak.
I to, myślę, jest wymiar naszego człowieczeństwa.
I każdy ma swoje ludzkie podejście i swoje sumienie.
No i pytanie, czy to wszystko można uregulować, tak? Tak nieraz tak. Jest to...
Ja myślę, tak jak ojciec tutaj powiedział o tym zadośćuczynieniu, jeśli mówimy o sferze duchowej, w której to ojciec jest tutaj fachowcem.
No myślę, że każdy z nas.
To ważne jest to, że jeżeli mówimy o sferze duszy, to myślę, że kiedy ktoś traci życie w wyniku zdarzenia jakiegoś, a nie wtedy, kiedy Pan Bóg o tym decyduje, to myślę, że i ta dusza też może do końca nie jest w stanie uzyskać jakiegoś spokoju i po prostu może też gdzieś się domaga sprawiedliwości. Ja tak
no właśnie sądzę. Pytanie, jak teraz pojednać się z tym, któremu odebrałem na przykład wszystko. Tak? No, mówimy życie. Teraz ta relacja między mną a tobą, tak? Ja żyję, ciebie już nie ma, bo myślimy o tej relacji do rodziny, co uczyniłem względem rodziny, ale teraz to pojednanie też z tą osobą, która no, zginęła w konkretnym zdarzeniu.
Tak,
też
w wypadku,
o tym
czy
myślimy.
Tak, bo jest kwestia umyślności tego, co czynimy, lub nieumyślności. Są zdarzenia, których nie chcemy zrobić, a one jednak się zdarzyły. Są sytuacje, które w jakiś tam sposób nasza niedojrzałość popycha nas do pewnych rzeczy. Ale ja myślę, że każdy z nas powinien rozpatrzyć we własnym sumieniu, jak może zadośćuczynić, może pójść, przyznać się, może powiedzieć, może zrzucić to. To jest jak z zadrą. Należy ją po prostu wyjąć, a często możemy wyjąć ją, opowiadając komuś o tym i przybrać właściwy wymiar naszego człowieczeństwa, bo myślę, że niebywale trudno jest żyć człowiekowi z takim brzemieniem. I ja mówię, to wszystko kwestia pewnie dojrzałości naszej. Jedni zgłaszają się od razu i mówią, że stało się tak, niestety, a inni dojrzewają i przychodzą i mówią, chcę się rozliczyć, chcę powiedzieć o tym, chcę zrzucić to brzemię, żeby już mi nie ciężyło otworzyć nową kartę w swoim życiu.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo?
Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja jako praktyk, bo akurat zwracam się do moich kolegów z Torunia, bo wiele lat pełniłem służbę w jednostce ratowniczo-gaśniczej, najpierw na ulicy Prostej, a później na ulicy Legionów. Chcę powiedzieć, że zapomnieli o jednej sprawie, o tak zwanych Junkersach, czy piecykach kąpielowych, w łazienkach. Tam jest wiele zagrożenia podczas właśnie kąpieli, kiedy się używa dosyć dużą ilość wody i ten moment przepływu tego gazu na przykład, bo przeważnie te piecyki Junkersy są poruszane gazem. Jest dosyć duży przepływ gazu i właśnie duża ilość powstaje pary i tam najwięcej właśnie powstaje tego dwutlenku węgla. I te czujniki, o których tutaj koleżanka mówiła, jest bardzo ważnym, żeby zamieszczać też w łazienkach. A o tym nie wspomnieli. A to jest bardzo ważna sprawa. A druga sprawa, jeśli chodzi o tam koleżanka
znaczy,
też wspomniała.
Wspominali o tym, żeby blisko tych miejsc, tak? Jeżeli to jest miejsce takie nadwrażliwe czy wrażliwe, to dobrze o tym pomyśleć. Ale dobrze, że pan od razu to dopowiada. Proszę
A
bardzo.
Druga sprawa jest o właśnie o tych posesjach indywidualnych. To też jako praktyk chcę powiedzieć. Ja swoim podwładnym zawsze mówiłem, żeby na samochodach były tak zwane linki holownicze. Bo jak się podjeżdża do takiej posesji indywidualnej, gdzie właśnie jest taka forteca, drzwi okratowane, okna okratowane, to się zakłada natychmiast linki holownicze do kratów czy do drzwi, wyrywa się te drzwi, żeby jak najprędzej można było wejść do miejsca, gdzie jest zagrożone życie i zdrowie ludzkie. I wtedy wyrywając takie kraty praktycznie można natychmiast wejść i ratować ludzi z tych miejsc. To jest najistotniejsze, bo nie ma na co się oglądać. Dzisiaj w ogóle samochody są wyposażone w tak zwane lebiody z przodu, gdzie jest lina nawinięta, można tą linę też rozwinąć, załączyć do kratów czy do drzwi, wyrwać to i natychmiast praktycznie można interweniować. To jest tyle z Panem Bogiem.
Bo bardzo dziękujemy Panu z Panem Bogiem. Proszę bardzo, słowo do naszego słuchacza.
Znaczy tutaj te piece na J, to się mówi ogólnie, piece z otwartą komorą spalania i ja na swoim przykładzie w studiu właśnie telewizyjnym opowiadałem, właśnie to taki piec właśnie działał w mojej łazience. No to nie była łazienka, to była kuchnia, której się myłem po prostu i ten piec z otwartą komorą spalania oczywiście bywa niebezpieczny, ale to nie jest tak ogólnie, że otwarta komora spalania bywa niebezpieczna, zamknięta jest bezpieczna. Po prostu wadliwe urządzenie, tak to bym określił ogólnie. I na ten temat tyle, że no wszystkie urządzenia wadliwe będą w ten sposób działały, że będą wydzielały tlenek węgla do pomieszczenia, gdzie pracują.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ola z Katowic z tej strony.
Bardzo
ja
prosimy.
Bardzo bym chciała wrócić tutaj do tematu, który pan poprzednio opowiadał tutaj o takich sytuacjach. To był, zdaje się, pan Andrzej z Nowego Sącza. I ja jestem mamą takiego małego chłopczyka, który ma niecały roczek. I przeraziła mnie opowieść pana Andrzeja na temat tego, że takie osoby, tacy przestępcy, którzy w zasadzie są niewykryci do tego czasu, są cały czas na wolności. Wiadomo, ja jak każda mama boję się o zdrowie i życie swojego dziecka. On w tej chwili jest jeszcze malutki i ja sobie w ogóle nie jestem w stanie wyobrazić takiej sytuacji, mogłaby mu się stać jakaś krzywda i nieważne, czy byłoby to w tej chwili, czy byłoby to za 30 lat. I moje pytanie jest takie, jak go ustrzec przed przemocą, o której wszędzie słyszymy i wszędzie ją widzimy, czy czego go uczyć w przyszłości, po prostu jak żyć bezpiecznie.
Pytanie, czy jest to możliwe, bo pewnie czasem przychodzi taka sytuacja, że każdy z nas, choćby był najlepiej przygotowany, wydaje się, że może być bezbronny, tak?
To tak. A jak... czy są jakieś takie, nie wiem, rzeczy, które można wpoić dziecku, żeby jakoś, nie wiem, być może rozpoznał taką osobę, która jest w stanie mu zrobić krzywdę?
No może najlepiej przygotować dziecko do tego, że drugi to twój brat. I gdyby każdy było tak przygotowany i zawsze tak było, pewnie nie musielibyśmy się martwić i to serce matki nie musiałoby boleć, cierpieć. Bo można powiedzieć, ono jest to dziecko małe, a mama już gdzieś, prawda, cierpi. Co by było z moim dzieckiem teraz, a pani nawet myśli o tym, co za 30 lat.
No bo jeśli słyszy się wszędzie naokoło takie historie, słyszymy, wszyscy oglądamy telewizję, słuchamy wiadomości w radio, wszędzie naokoło przemoc, jakieś historie straszne, o których wspominał pan Andrzej i po prostu włos się na głowie jeży i pytanie, jak to zrobić, żeby się dziecku nie stała krzywda teraz, w przyszłości.
Pani Wyryto,
ja
pani
powiem
inspektor.
Tak, pewnie nie ma jednego złotego środka, który uchroni nas przed wszystkimi zagrożeniami. Domyślam się, że pani jako mama, młoda mama maleńkiego dziecka zrobi wszystko i ochroni go i będzie robić wszystko, żeby ochraniać go każdego dnia. Podobnie jak miliony matek i rodziców, którzy każdego dnia wstają rano, robią śniadanie, każdego dnia dbają o dziecko, ubierają, zaciągają ten szalik, żeby dziecko nie zmarzło, nie zachorowało, czuwają przy każdej temperaturze, żeby doprowadzić go do dorosłości i wpajają i tłumaczą wszystkie rzeczy możliwe tylko, żeby ostrzec, opowiedzieć o zagrożeniach. Nie zawsze niestety to się udaje. Tak naprawdę, tak jak mówię, nie ma złotego środka pewnie, żebyśmy byli w stanie ochronić dzieci przed wszystkim, bo tak naprawdę każdego roku pojawiają się jakieś inne zagrożenia. Myślę, że należy obserwować przede wszystkim media, myśleć o tym, jak rozmawiać z dzieckiem. Na pewno maleńkiemu dziecku mówi się o delikatnych rzeczach i dobierając język właściwie, wiemy, że nie zawsze dzieci są posłuszne, nie zawsze słuchają tych wszystkich rad, ale wcześniej czy później, kiedy tłumaczymy im, że ogień parzy, że przejście na czerwonym świetle jest niemożliwe, że można tylko przy zielonym, żeby nie zawierało jakichś znajomości, które mogą być w jakiś tam sposób zagrożeniem, żeby może w jakiś sposób nie wchodziło w środowisko jakieś. Ostrzegamy przed wszystkim, przed alkoholem, przed narkotykami. Umówmy się, że kiedyś zagrożeniem nie był internet, dzisiaj może być zagrożeniem. Tak naprawdę możemy tylko rozmawiać, jak najwięcej rozmawiać z naszymi własnymi dziećmi i nie straszyć, ale mówić o tych zagrożeniach, że czasami te niebezpieczeństwa czyhają wszędzie. Zdarza się, że idziemy ulicą i bywa, że jedno spojrzenie czyjeś kogoś innego będzie drażnić i może dojść do nieszczęścia. Czasami ta druga osoba, ta, która zrobi krzywdę, nie do końca nawet chce ją w takim wymiarze wyrządzić, a jednak dzieje się tak. Ja myślę, że cierpieniem dla każdego rodzica jest utrata zdrowia chociażby jego własnego dziecka, bo cierpi cała rodzina wtedy, a już nawet strach pomyśleć o utracie życia, która też może być konsekwencją jakiegoś nieszczęśliwego zdarzenia, czy też napotkania na swojej drodze nieodpowiedniego człowieka.
Też może nieraz sobie trudno wyobrazić to cierpienie matki, ojca, które właśnie, tak jak pani inspektor mówi, czy
myślę, że nie ma osób, które... które są przygotowane na śmierć.
Mama pielęgnuje, prawda?
Tak, darzy miłością każdego dnia. Troska, wszystkie mamy, wszyscy ojcowie.
A w którymś momencie wydzieramy to z serca tej matki, ojca.
Te lata dbałości każdego dnia, przy każdej maleńkiej czynności.
Od samego początku, prawda?
Tak, od samego początku, kiedy uczymy dziecko chociażby pierwszych kroków, pierwszych słów, pierwszego kęsa, kiedy uczy się samo jeść.
A myślę nawet, że z mamą jest trochę inaczej jeszcze, bo...
Tak, bo mamy taki szczególny...
Bo mama ma jeszcze wcześniej.
Tak, jeszcze nosimy to dziecko od samego początku przy sobie, pod sercem, tak. I myślę, że to podejście mam jest też szczególne. Ta miłość nasza do dzieci też jest ma szczególny wymiar, taki wspaniały, wielki. Życzę wszystkim rodzicom, żeby ich dzieci były szczęśliwe i żeby wszystkie marzenia, które pokładają w nich, mogły się spełnić.
Też wyobrazić sobie ten dramat, kiedy ojciec, matka muszą pochować swoje dzieci, tak?
Dobrze, kiedy mogą to zrobić, zdarza się też czasami, że niestety też i nie jest odnaleziona ta osoba i to jest dopiero dramat.
Czyli nawet nie wiadomo, co się stało, tak, z człowiekiem.
Zdarzają się też i takie przypadki.
Gdyby nigdy nie wraca do domu.
I rodzice nie mogą zaznać spokoju, bo nawet nie są w stanie pochować swojego dziecka. Nie życzę nikomu takiej sytuacji i marzeniem moim byłoby, żeby nigdy żaden z rodziców nie przeżywał takiej sytuacji.
Myślę, że... Ja przyłączę się do tych marzeń i do tych życzeń. Bardzo dziękuję za pomoc. Już teraz myślę, że ze spokojem będę mogła położyć się spać, zapłać za dobre rady i ciepłe słowo.
Bardzo dziękujemy pani. Radio Maria, trwają rozmowy niedokończone. Temat, jak żyć bezpiecznie. Proszę bardzo, Radio Maria.
Tak, mówi Ewa z Łodzi. Chciałabym zapytać panią inspektor, jak postępować, kiedy na telefon komórkowy w formie wiadomości przychodzi informacja, że trzeba zapłacić ratę od polisy, której się jako żywo nigdy nie podpisywało, nie zamawiało. I przychodzą takie wiadomości co kilka dni. I co z nimi należy robić? Sumy są podawane różne i różne są numery polis, których nie zawierałam.
Najłatwiej pewnie skasować, bo...
Tak, ale czy podane są też telefony poniżej do kontaktu? Myślę, że jest to wezwanie, żeby ujawnić swoje dane.
Może tak być, ale jeżeli to nikt z naszych znajomych i nikt z książki telefonicznej, to myślę, że nie powinniśmy reagować, ale spytamy specjalistów.
Myślę, że tutaj rada jest bardzo dobra. Jeśli rzeczywiście nie zawieraliśmy żadnej umowy, absolutnie nie dotyczy nas ten SMS, zignorować go. Natomiast jeżeli będzie to w jakiś sposób niepokoiło nadal, też radziłabym raczej chyba nie do końca oddzwaniać, bo może się zdarzyć tak, że będą po prostu minuty zupełnie nam inaczej naliczane. Zaś jeżeli bardzo nas to niepokoi i to wszystko się nasila lub powtarza, to myślę, że można również zgłosić się do komisariatu najbliższego, do najbliższej jednostki policji i powiedzieć, że coś takiego otrzymujemy i jest to dla nas zagadka, niepokoi nas to lub możemy mieć do czynienia z jakąś próbą wyłudzenia pieniędzy. Myślę, że funkcjonariusze uporają się z tego typu sytuacją i odnajdą drogę, aby rozwiązać pani problem.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Mam na imię Jarosław, dzwonię z Podkarpackiego. Jest takie przysłowie: syty głodnego nie zrozumie. Ciężko zrozumieć człowiekowi, który...
No ładnie, panie Jarosławie, pan nam się rozstał, rozpocząłem, więc mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy. Proszę bardzo, Radio Maryja. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Jesteśmy?
Halo?
Proszę bardzo, tylko wyciszyć...
Radio Maryja?
Radio Maryja, proszę wyciszyć...
Halo?
Jesteśmy?
Już wyłączyłem radio.
Bardzo dziękuję. Pana imię?
Ja jestem Felix z Wrocławia.
Cieszę się bardzo, proszę.
Witam serdecznie.
Witamy też
Szczęść
pana.
Boże.
Szczęść Boże.
Ojcu Grzegorzowi i gościom. Chciałem właśnie nawiązać do tych wypadków z tlenkiem węgla. Może się zdarzyć czasami, że ktoś w garażu zamkniętym, jak jest zimno, się ogrzać trochę i włączy silnik. To jest bardzo niebezpieczne. Nie wiadomo, kiedy człowiek uśnie za kierownicą, bo dlatego, że tam się też właśnie wytwarza tlenek węgla. Tlenek węgla to jest produkt nienasycony, bo dwutlenek węgla to jest produktem nasyconym, czyli CO2. Już on się nie pali. Natomiast tlenek węgla łaknie chwycić tlen dodatkowo, więc albo w płomieniu gdzieś, albo z naszej krwi fizjologicznie wchodzi do nas, z naszej krwi pobiera tlen i wtedy my właśnie... dochodzi do tego nieszczęścia. To jedno. A jeszcze, czy mógłbym nawiązać do sprawy wnuczka?
Proszę bardzo.
Proszę ojca, ja miałem wypadek, że zadzwoniła do mnie moja wnuczka. Całkowicie głos podobny i dziadzio z płaczem. Wydało mi się, że to jest moja Ola. Więc zrobiła tak, powiedziała, że potrąciła osobę na jezdni i jest w tej chwili straszliwe sytuacje, dlatego że są tam jakieś osoby, które chcą odjechać, ona chce je zatrzymać i zrobiła taką dramaturgię straszną w tym swoim kłamstwie, że ja myślałem, że to jest prawda. Póki nie powiedziała mi, że są potrzebne pieniądze, 10 tysięcy, żeby tych ludzi zatrzymać. Wtedy ja się zorientowałem, że to jest oszustka, ale absolutnie nie dałem jej do zrozumienia. Tylko jak ona mnie to powiedziała, to ja powiedziałam: dobrze, pieniądze są, proszę bardzo, Olu, tak jak zawsze ci dam, tak samo dam. I odłożyłem słuchawkę, czy wziąłem komórkę, zadzwoniłem na policję. Policję kazałem wejść od tyłu do ogrodu. Dwóch policjantów cywilnych przyjechało. Ona mnie bez przerwy trzymała. Zadzwoniła na telefon drugi raz. Pyta się, dlaczego tyle czasu ona dzwoni. Ja nie podnoszę słuchawki, to ja musiałem się wytłumaczyć, że byłem w ubikacji, w toalecie. Ona uwierzyła w to. I tak ją trzymałem. Policjanci mnie powiedzieli, że ona wcześniej nie przyjdzie, póki wieczór się nie... A to była gdzieś godzina druga. Więc cały czas mnie trzymała na telefonie, powiedziała, że ona nie może przyjść, bo ona przy tych ludziach musi być, tu policja. I ona przyśle kolegę, którego ja znam, bo mówię, ona przychodziła do mnie. No, ona myśli, że zapomniałam. I tak ja, no w każdym razie skracając to wszystko, odegrałem taką rolę, że ona przyszła i policja ją ujęła. Także to był jedyny wypadek we Wrocławiu, że już wiele razy przegnali, przestraszyli, ale tutaj był skuteczny, bo rozprawa byłem w sądzie, był tam jakiś wyrok, ale nie czekałem na to. Ona już była karana zresztą. I o, to wszystko, co chciałem powiedzieć.
Dziękujemy panie Feliksie. Szczęść Boże. Szczęść Boże panu.
Panie Feliksie, więc chciałam powiedzieć gratulacje, brawo. Ogromnie się cieszę. Domyślam się, że pan gdzieś musiał wcześniej taką sytuację usłyszeć, może jakieś ostrzeżenia policjantów, może jakiś program w telewizji, może jakiś serial, w których też czasami się pojawiają takie metody, aby ostrzec osoby. Schemat, tak jak wcześniej wspominaliśmy z kolegą w telewizji, zupełnie taki jak za każdym razem. Tym razem wystąpiła w roli złego wnuczka kobieta, ale oszuści, złodzieje angażują również kobiety, żeby zmylić, żeby w jakiś sposób uśpić czujność osób, które chcą oszukać. Natomiast naprawdę ogromne gratulacje za współpracę z funkcjonariuszami, która przyniosła wymierny efekt w postaci zatrzymania tego człowieka, tej osoby i miejmy nadzieję, że długo nie oszuka nikogo więcej.
Pani inspektor, a jak z takimi sytuacjami tutaj przed chwileczką przedmówczyni mówiła o tym, że ktoś ją tam przesyła SMS-a, zapłać konto, podaje polisa. A z takimi telefonami, które no, nam się na przykład zdarzają tutaj do recepcji, że ktoś jest w stanie zadzwonić, wyzywać, przeklinać, straszyć. Kiedyś też były takie sytuacje blokowania, tak, że wszyscy dzwonili. Jak to wygląda? Jak sobie z takimi sytuacjami radzić? Bo też zgłaszaliśmy na przykład na policję, no i jak gdyby no niewykrywalne. To gdzieś się mówiło kiedyś o tym stalkingu, tak, że kogoś można, i teraz na przykład ktoś zaatakowany, tak, przez iluś tam, gdyby potrzebował pomocy, byłoby to jedyna możliwość sięgnięcia po pomoc, jego telefon, gdy on jest zablokowany przez ilość tych połączeń, które idą w jego kierunku, bo ktoś to też spowodował, no nie jest w stanie na przykład zadzwonić po lekarza, bo ma cały czas zablokowany z drugiej strony telefon.
Jest takie, zupełnie niedawno weszło wszedł taki artykuł, przepis właśnie mówiący o stalkingu, ponieważ no jakby przychodzą, tak jak wcześniej wspominałam, są pewne zagrożenia, z którymi kiedyś nie mieliśmy do czynienia, ale ponieważ w tej chwili jest coraz więcej nowinek technicznych, możliwości technicznych, to też i daje możliwości pewnego rodzaju przestępcom. I takim też narzędziem między innymi stał się telefon komórkowy, gdzie niektóre osoby, nie radząc sobie ze sobą, w jakiś sposób doznają ukojenia, właśnie szykanując inne osoby, w jakiś sposób je dręcząc. To jest też forma znęcania się, tak? Tylko przy wykorzystaniu nowych metod techniki. I w tej chwili takie przestępstwo jest ścigane, bo wcześniej trudno było je nazwać, czy jakby to zachowanie podciągnąć pod inne artykuły, tak bym to w cudzysłowie ujęła, ale dzisiaj wszystkie osoby, które dręczą, wyzywają, grożą innym osobom przez telefony komórkowe, przez komputer, muszą się liczyć z tym, że również wyczerpują znamiona przestępstwa, który jest zawarty w kodeksie karnym.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja do tej audycji, co teraz jest w Radiu Maria.
Bardzo dobrze, jesteśmy na antenie. Pani imię?
Antonina ze Stalowej Woli.
Proszę. Odważnie, prosimy o słowo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałam właśnie powiedzieć, że ja też miałam taką sytuację z tej metody na wnuczka. Zadzwonił chłopak do mnie, babciu, babciu, babciu. A mnie od razu to tknęło, bo ja mam, ale owszem, dwie wnuczki. Więc co? Jak babciu? Więc ja mówię, skarbie, co ci się stało? Babciu, tak i tak, rozbiłem samochód, wiadomo, ta ich metoda. i potrzebne mi są pieniądze. Ja mówię, no skąd ci dziecko wezmę, jak ja mam małą rentę, a może po sąsiadkach pożyczysz? I to oczywiście, jak najbardziej, co dam radę, słuchajcie, w tym, co dam radę, to pozbieram tych pieniążków. Ale babciu, ja mówię, dziecko, powiedz tylko o skarbie, co tobie się stało, czy tobie coś się nie stało. No to on tam jeszcze widny coś tam gadał, a w międzyczasie ja do wnuczki napisałam na kartkę, żeby zadzwoniła na policję i żeby wzięli nas, sprawdzili ten numer z mojego, z kto rozmawia. I wszystko, gadka była taka, ja go tam jeszcze wypytywałam, co mogłam i w końcu ja do ciebie, babciu, zadzwonię za godzinę, za półtory. Po godzinie, po półtory miał zadzwonić, ale ja w międzyczasie już zadzwoniłam na policję, tylko na komórkę, żeby, z komórki raczej, żeby policja. Owszem, przyszło dwóch bardzo miłych panów po cywilnemu, wylegitymowało się, spisało wszystko i będą obserwować. Obserwowali dom, ale nie wiem skąd. Ja mówię, że ja mam dziewczynki, dwie wnuczki, młode dziewczynki. Boję się o nich, bo one mogą być nawet koło bloku. Nie, proszę mają, my przyjdziemy zaraz, to tamto. Ja sam się na tyle byłam jeszcze cwana, że wzięłam sąsiadkę z góry, przyszła do mnie, mówię, bo sama jestem, więc żeby to jakoś, bo bałam się po prostu. Wszystko w tym. W międzyczasie już policja namierzyła, okazało się, że dzwonili z budki telefonicznej, bo mnie wyświetliło numer 1. Więc to była, oni od razu na policji wiedzieli, że to jest z budki telefonicznej. Nie powiem, złapali dwóch chłopaków, już pod blok nie przyszli, bo potem ja się dowiedziałam taką troszeczkę pocztą pantoflową, że właśnie dzięki mnie namierzyli tych gówniarzy. Taki z Ostrowca był jeden i drugi jeszcze jakoś skądś. Czyli i podziękowali jak najbardziej wszystko. Czyli nie można się, ja, może bym się jakoś tak inaczej, gdyby to było faktycznie, żeby dziewczynka, żeby wnuczka była. Ale to, że babciu wnuczek, w sensie jak ja wnuczka nie mam, to skąd ty może do mnie dziecko dzwonić, skąd mi się zrobił? No i w każdym razie.
Bardzo dziękujemy. Tak. Pani. No. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bardzo dobrze pani postąpiła, że tak powiem wzorowo nawet. Widać jednak, że to, co czasami o czym opowiadamy, o tej metodzie jednak działa na ludzi i sprawia jednak, że są na tyle czujni, że potrafią rozpoznać oszusta. Tego typu działanie, co pani zrobiła, to tak naprawdę no daje, że tak powiem, dużą przewagę tutaj przede wszystkim, jeżeli chodzi o policjantów. Mamy czas na to, aby takiego oszusta namierzyć i oczywiście zatrzymać, więc apelujemy przede wszystkim tutaj do słuchaczy, aby pamiętali zawsze o tym, aby sprawdzać taką informację, jeżeli mamy jakieś podejrzenia, że jest to oszust, informować o tym oczywiście policjantów, my, w sensie my, jeżeli otrzymamy taką informację, na pewno będziemy robić wszystko, aby zatrzymać takiego oszusta.
Radio Maria, proszę bardzo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Niech
będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja dzwonię z prom do Cimia. I chciałem powiedzieć, że bardzo ciekawa audycja. Dobranoc.
O, dziękujemy. To szybko.
Bardzo miły słuchacz. Ja, jeśli mogę, to chciałbym nawiązać do tego, co powiedział pan Felix, bodajże z Wrocławia, o ile dobrze pamiętam. Panie Feliksie, przyjął pan gratulacje od pani inspektor, od pani z policji. Proszę przyjąć również gratulacje od strażaków. Powiem, bardzo cieszy nas fakt, że zna pan działanie tlenku węgla. Mam nadzieję, że nie przeżył pan tego na własnej skórze. Tego nam pan do końca nie dopowiedział, ale cieszę się, że zna pan te właściwości i mówi pan o garażach, bo bo rzeczywiście wielokrotnie słuchacze, czy nie tylko słuchacze, z ludźmi, z którymi się w służbie naszej strażackiej spotykamy, pytają nas, no nie mam pieca, moja wentylacja działa jak należy, a każecie w mieszkaniu mieć, prawda, czujnik czadu. No każemy, bo jeżeli zdarzy się sytuacja, że mamy garaż, który jest w bardzo bliskim sąsiedztwie mieszkania, to warto taki czujnik mieć, bo spaliny, jak pan sam powiedział, spaliny samochodowe również zawierają sporo tego czadu, a czad jest groźny, jak pan wspomniał, bardzo szybko jest wchłaniany przez nasz organizm. Chcę powiedzieć, że tlenek węgla 300 razy szybciej niż tlen łączy się z krwią, dlatego jest tak bardzo niebezpieczny. Bardzo szybko wyłącza nam z pracy mózg i serce. Gratuluję jeszcze raz, panie Feliksie, do usłyszenia.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Dobry wieczór, szczęść Boże. Tutaj dzwoni słuchacz z Dolnośląskiego. Mam podobną sytuację, która tutaj jest omawiana w sprawach kradzieży, takich rzeczy. Mnie spotkało takie nieszczęście, które jest jeszcze w toku śledztwa. Teraz będzie sprawa sądowa w Czybnicy, ale to nie wiem, czy tę sprawę wygram. A chodzi o to. 3 lata temu nabyłem wspaniałego kota rasowego tureckiego angora dla mojego syna niepełnosprawnego. I mój sąsiad, który mieszka nade mną, kupił wilka. Powiedział, że kot nie ma prawa być na naszej klatce schodowej, bo on tych kotów nienawidzi w ogóle. Kupił celowo wilka, psa. I bez przerwy przez 3 lata straszył mi tym swoim wilkiem mego kota i inne koty, które po podwórku latały. Nawet potrafił robić tak, że puszczał kota ze smyczy, brał patyka, wyganiał koty spod samochodów, żeby ten jego pies rozszarpywał koty. No, znęcał się nad kotami pod każdym względem, z tego względu, że on nienawidzi kotów. W końcu nie mógł się poradzić. Namówił znajomą z mojego miasteczka. To jest takie koło Dolnośląskiego miasteczko małe. Namówił taką panią, którą znam. Ona się zajmuje takimi padlinami, jak gdzieś potrąci samochód jakiś kota czy psa, to ona zbiera i nim się niby opiekuje. Taki coś. I on dowiedział się, że ta pani takimi rzeczami się zajmuje. Zlecił jej, że ma przyjść na moje podwórko, obejrzeć sobie kota i go ukraść. Ona przyszła dzień wcześniej, porobiła zdjęcia. Ludzie ją widzieli, jak zdjęcia robiła. Na drugi dzień, to był październik, ja jechałem pierwszą sobotę miesiąca do Częstochowy na pielgrzymkę. I ten mój kotek, była godzina 11, chciał wyjść, no bo on wychodził na pół godzinki i wracał. Do drzwi się zaczął tam dobierać, drapać w drzwi, bo on...
Jeżeli mogę, ja myślę, rozumiemy sprawę, spróbujemy też może słowem odpowiedzieć, czy...
Jeśli chodzi o rozstrzygnięcia, niestety prokuratorskie czy sądowe, bardzo trudno mi tutaj wyrokować i nie chciałabym się wypowiadać za jakby wymiar sprawiedliwości. Natomiast jeśli chodzi o taki wymiar czysto policyjny, kradzież jest zawsze kradzieżą, bez względu na to, czego ona dotyczy, czy to chodzi o zwierzę, czy o rzecz materialną. I ja myślę, że nie ma się pan tutaj co obawiać. Sądzę, że jeżeli zostało to zgłoszone i będzie miało swój finał w sądzie, domniemam, że doczeka się pan sprawiedliwego wyroku.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tomasz z Piły. Ja tak chciałem tylko krótko nawiązać do tego poprzedniego, wcześniejszego telefonu w sprawie jakichś takich rozrachunków swoich z przeszłością. Oczywiście się zgadzam, że temat jest bardzo szeroki, wykracza poza ramę audycji, ale tak zauważyłem taki jeden aspekt, który chciałem tylko tak nakreślić, że pewnie wiele osób takich jak tamten pan mówił, że jest wiele takich osób, które się zastanawiają, czy Pan Bóg może takie coś przebaczyć. I chciałbym po prostu, żeby ksiądz tutaj jako ksiądz właśnie się wypowiedział i potwierdził, że to, co jest w Piśmie Świętym napisane i to, co Kościół naucza, że gdy tylko człowiek chce takiego przebaczenia sakramentalnego tak. Pana Boga, to nie ma takiego grzechu, którego by nie można przebaczyć. A jeszcze taką...
No, dlatego też powiedziałem, że no, gdyby nawet jak szkarłat były, nad śnieg wybieleją, ale miejmy to świadomość tego, że no, chcemy też wynagradzać, że to nie jest takie wszystko proste. No, zwykła kradzież, tak? Domaga się od nas nie tylko postanowienia, ale teraz zadośćuczynienia. Ja, czy obmowa drugiego człowieka. Niech Pan zobaczy, jak to chcemy naprawić. Że ja muszę mieć tego świadomość. To jest ta konsekwencja grzechu, bo byśmy powiedzieli nieraz, że a tam, nie. Popatrzmy, jakie są konsekwencje naszej nieodpowiedzialności albo świadomego działania wbrew Bożemu prawu, które jest pisane w moje serce.
Tak, i właśnie chciałem tylko, żeby to było tak... Jasno. Dobitnie powiedziane, że jeśli się spełni warunki sakramentalne, między innymi właśnie postanowienie wynagrodzenia i tak dalej, to Pan Bóg jak najbardziej chce takie coś przebaczyć. I nie wiem, pewnie warto się pomodlić o światło Ducha Świętego dla jakiegoś spowiednika i po prostu podejść do konfesjonału, spytać, co dalej z tym robić. Tak ja bym przynajmniej myślę, że
tutaj każdy tyle odwagi mieć może, prawda?
No dobrze, to tylko taki jeden mały aspekt. To Bóg zapłać i z Panem Bogiem.
Dziękuję też. No, pytanie, jak na przykład, no, jak ja mam to zadośćuczynić, gdy odebrałem na przykład komuś to, co najcenniejsze. Mówimy tutaj o życiu, bo Pan Andrzej wspominał o życiu, czy tutaj Pani ta Ola o tym zagrożeniu, tak? Co ta matka ma powiedzieć, kiedy tego swojego dziecka no nie zobaczy już nigdy, bo ktoś go pozbawił i ta świadomość w tym, który coś takiego zrobił, jak teraz ja mam to wynagrodzić?
Bez wątpienia niewyobrażalna sytuacja, bądź nawet w normalnych warunkach trudno sobie wyobrazić wymiar jakby tragedii, ale domyślam się, że i często sprawca, jeśli jest w nim człowieczeństwo, też cierpi, bez względu na to, czy to się dzieje krótko, bo przychodzi i zrzuca to brzemię, czy to też ze własnym sumieniem przez wiele lat boryka się i potem jednak decyduje się opowiedzieć o tym, zrzucić to, zacząć nowe życie. Ja myślę, że życie ludzkie jest tak cenne, jest tak niesamowite, że trudno mówić tu o tym, że jesteśmy w stanie je do końca jakby naprawić, bo życia ludzkiego nie zwrócimy. Ale możemy się tutaj i teraz jakby rozliczyć z tym, opowiedzieć o tym, zarówno, tak jak tutaj ojciec mówi, i w konfesjonale, ale możemy też powiedzieć w tym wymiarze prawnym. I myślę, że każdy człowiek, bez względu na to, jakiego typu jest to sytuacja, może również liczyć na wyrozumiałość, może czy zrozumienie osób, które pracują z takimi ludźmi. Każdy z nas ma prawo zbłądzić, ale każdy, póki, tak jak wcześniej wspomniałam, póki żyjemy...
Może bym nie dawał, proszę pani inspektor, tak. Prawa, bo tak, ale że może
zbłądzić. Natomiast póki żyjemy, jest jeszcze zawsze czas, bo nie wiemy, ile tego życia nam zostało nigdy do końca, ale zawsze możemy naprawić to i rozliczyć się tutaj na ziemi z tym, cośmy ziemskiego uczynili.
Bardzo dziękuję Państwu za to, że byliście razem z nami. Dobiega końca czas naszych rozmów niedokończonych. Słowo na podsumowanie. Jak żyć bezpiecznie? To rozpoczniemy może od Straży Pożarnej, tak? Pani Małgorzata Jarocka-Krzemkowska, rzecznik prasowy komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.
Tak, jak żyć bezpiecznie. Mówimy o tym dzisiaj od wieczora. Myślę, że byliśmy tutaj dużym pożytkiem dla słuchaczy i dla widzów telewizji i każdy z nich dowiedział się być może czegoś nowego, być może sobie to tylko utrwalił. Jak żyć bezpiecznie? Dzisiaj mówiliśmy o Czadzie, więc warto pamiętać o tym, żeby mieć poszanowanie do zasad bezpieczeństwa i pożarowego i do zasad bezpieczeństwa pożarowego, tak, bo od tego zależy również nasze bezpieczeństwo pod kątem emisji Czadu, tak, i już dziś wiemy, jak tego Czadu uniknąć. W razie jakichkolwiek pytań słuchacze i widzowie mogą zwracać się do strażaków bezpośrednio, czy w swoich miejscowościach, czy po prostu przyjechać do nas, do Torunia. Służymy zawsze swoją pomocą. Zatem żyjmy bezpiecznie, przestrzegajmy zasad, miejmy poszanowanie do zasad bezpieczeństwa pożarowego.
Dziękuję. Brygadier Andrzej Saroczyński, rzecznik prasowy komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.
Ja bym tutaj pamiętał o kominiarzach, żeby ich zaprosić do domu, żeby sprawdzili stan techniczny naszej wentylacji, kratek wentylacyjnych, żeby sprawdzili, czy jest po prostu przepływ powietrza, czy te nasze kuchnie, nasze kotłownie oddychają poprzez te kratki wentylacyjne, żeby sprawdzili stan techniczny komina, stan techniczny pieca, może kuchenki gazowej tak samo, no i żeby od czasu do czasu wyczyścili komin, po prostu rzucili sadzę na dół i wybrali je do czysta. To bym właśnie o tym należy pamiętać, no i też możemy się zabezpieczyć po prostu umieszczając w odpowiednich miejscach, jak najbliżej tych urządzeń, które wydzielają czad, dwutlenek węgla, czujniki, które właśnie emitują sygnał dźwiękowy w przypadku zagrożenia.
Dziękuję bardzo. Młodszy aspirant Przemysław Słomski z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
Ja myślę, że tutaj bym tak nawiązał w sumie do oszustw. Przede wszystkim pamiętajmy, aby nie być tak do końca łatwowiernym, jeżeli chodzi o osoby obce, których nie znamy, a żądają od nas przykładowo pieniędzy. Sprawdzajmy takie osoby, starajmy się nie dać się oszukać tak naprawdę. Jeżeli mam oczywiście jakieś wątpliwości, zawsze możemy poradzić się kogoś, czy w rodzinie, czy też zadzwonić na numer alarmowy policji. To tak naprawdę powinno pomóc, jeżeli chodzi o przestępstwa typu oszustwo.
Nawet pomyśl, czy ja mam dobry numer na komisariat, tak, na policję, czy ja, gdybym potrzebował pomocy teraz, czy sobie mogę ją samemu, tak, mogę coś w trudnej sytuacji zrobić. I podinspektor Wioletta Dąbrowska, oficer prasowy komendanta Miejskiego Policji w Toruniu.
Myślę, że ponieważ na dzisiejszej audycji padło tak wielkie spektrum jakby zakresu bezpieczeństwa, to życzę wszystkim Państwu, abyśmy w swoim sumieniu rozpatrzyli, czy żyjemy bezpiecznie i czy zrobiliśmy wszystko, aby żyć bezpiecznie, ale też, żeby ze spokojnym sumieniem zasnąć, czy jesteśmy już w swoim życiu rozliczeni ze wszystkim i ze wszystkimi.
Bardzo dziękuję. Szczęść Boże Państwu, szczęść Boże też w pracy, Wam i tym, z którymi na co dzień podejmuje się tą
kolegom
pracę.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
Dziękuję też i Państwu za uwagę. Dziękuję za telefony.